Hello, 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 hello. Umiesz jodłować po szwajcarsku?
Nie, nie bardzo.
Ja też nie. Czekaj, czy Clint Capela się nauczył.
No, jodujący to musi być rzeczywiście w takich, wiesz, w tych jeszcze tyrolskich portkach. No.
Jak Clint Capela idzie... Ja oglądałem to chyba 6 razy. Widziałeś?
Tak.
Jak Clint... Ja widziałem ten dunk, powiem ci szczerze, już nie wiem, z 10 razy. Oglądam go 9, 10 raz i mam takie... I tak się skurczam w sobie. Taki robię się taki, tak jakbym miał z metr. W pozycji takiej, wiesz, tak jakbym się rodził. Miał 11 tygodni, kurwa mać. I tak ciary mnie przechodzą. I tak, kurwa, myślę, Boże, żeby ktoś aborcję zrobił na mnie, żebym się nie urodził. Tak myślę, bo Clint Capela, jak idzie, zobacz jak on idzie po tym, co się wydarzyło. On chce być wszędzie indziej, on chce być w tym Tyrolu, czy nie w Tyrolu, w Szwajcarii, wszędzie indziej niż tam, gdzie jest, gdzie się znajduje. Oglądałem potem już tylko jak on idzie, cichutko, mnie tu nie ma, to się nie wydarzyło zupełnie.
Przepiękna, czy jest jakaś ładna historia tego Clinta Capeli? Który tak trochę z niebytu początku sezonu przechodzi do takiego, bym powiedział, no...
Do bycia zabitym?
No właśnie nie wiem. Nie wiem.
Jest jakaś historia.
Ale wiesz, no...
No oczywiście jest tu pechowe, że ci ludzie typu Capela, Rudy Gobert, jedni z najlepszych obrońców tego sezonu, bo Capela też jest chyba jednym z najlepszych obrońców tego sezonu, że oni potem, wiesz, no to po prostu skaczą do bloków, no i dostają, ale to Boże, no to hello, no to jest entertainment i to jest Charlotte, i to jest Eric Collins, i to jest Miles Bridges, najlepiej dunkujący w meczach zawodnik NBA.
Nie powiem ci, że ten entuzjazm, który przynosi ten wasz sprawozdawca jest nieprawdopodobny.
Wasz sprawozdawca za to mówił o jakimś Zielsku dzisiaj w nocy?
Że to
W Nowym Jorku? Jakiś, że przechodził obok jakiegoś świata zioła? Coś takiego? Chciałem to wkleić do Wake Up'a, ale nie rozumiałem do końca kontekstu.
Aha.
Clyde? Na pewno. jeśli pytasz się mnie, czy bierze marihuanę. Mój drogi,
jest
mamy...
Jest takie dobre zdanie dotyczące Walta Fraziera na temat, wiesz, taki jego, kogo w życiu spotkał, albo wiesz, z kim w życiu miał przyjemność. O, jeno odpowiada, że z wszystkimi, z tymi, z którymi było warto mieć. Był wszędzie, wypalił wszędzie. No dobrze.
Tak to ja mogę wstawać, zaczynać tydzień jak dzisiaj. Nawet choćby 6 pandemii było. Mamy komedię, mamy rasizm, mamy dunki, mamy Jennifer Lopez, mamy lata świetlne Golden State Warriors.
O tym trzeba.
I niesamowitą ascensję jednego gracza na przestrzeni tylko jednego sezonu.
Dobrze, jesteśmy...
Dużo.
Dużo, jest nas dużo. To zacznijmy.
Dobrze, zacznijmy. Gdzie chcesz zacząć? No, ja nie wiem, gdzie chcesz, ja mogę wszędzie być. No, oglądaliśmy obaj mecz Denver z Bostonem, napisałeś, ty byłeś zły na to, że Boston wygrał. Nikt nie...
No, ostatecznie byłem zły, ale cieszyłem się, wiesz, nie dziadku z cudzego wypadku. No. Albo wszystko dobre, co się dobrze kończy, albo... Nie chwal dnia przed zachodem słońca, albo...
Dla mnie Nikola Jokic nie powinien być MVP, tak napisałem. Nie powinien być MVP sezonu ktoś, kto się zachowuje w ten sposób, jak on się zachował w tym meczu. No to jest żenujące, znaczy, to jest komedia po prostu, tak jak ci napisałem.
No, no jest to komedia.
Nie wiem, co tu więcej powiedzieć, nie wiem, coś się stało.
Dawno nie widziałem takiego czołku.
Ale to zauważyłeś już wcześniej, nie? Z Mike'em Malone'em. Mike Malone się strasznie denerwuje czasem. Jokic się tak strasznie cały mecz woził o gwizdki, nie tylko on zresztą, Campazzo też.
No Campazzo to jest taka, wiesz, trochę europejska szkoła, no. i ten taki, bym powiedział, taki prośb, temperament, wiesz.
Wypraszanie, proszenie, tak. Taki, no, tak, ta taka południowa szkoła.
Teronki ciągle tak, wiesz, złożone, te takie tak, machające. Tak.
Maryjo Królowo, tak.
Tak.
Coś takiego, no. Jokić jeszcze w tym wszystkim, bo Jokić ma taki styl, on ma taką znaną akcję, to jest taki signature move niestety Jokicia, że jak mu nie odgwiżdżą faulu w akcji, przeciwnik zbiera piłkę, albo nie wiem, przechwyci piłkę i Jokić jest jeszcze w stanie złapać tego kozującego, to go łapie w pół i przerywa akcję. I potem obraca się i gada do sędziów. Robi to od kilku lat. Nie wiem, mam wrażenie, że w tych ostatnich, że cały czas, wiesz co, przez 3-4 tygodnie w wake-upach gdzieś co jakiś drugi, trzeci mecz Denver wklejam jakieś historie z sędziami, jakieś proszenie, jakieś pretensje, jakiś Mike Malone wyrzucający się z meczu, jakieś tu, że Jokić nie miał żadnego faulu gwizdniętego, zapomniałem z kim grali, w sensie żadnego razu nie był na linii rzutów wolnych, takie proszenie się, no Boże, na końcu oni nie są Michaelem Jordanem, no to nie jest R. Jokić, na moich nogach nie jest R. Jokić, nic jeszcze nie zrobiliśmy, to za wcześnie, żeby w ten sposób wymagać od sędziów, żeby dawali ci jakieś gwizdki typu gwizdki, które gwiazdy dostają. No. Starkon, ma rację Jokić w jednej akcji, tam był taki wsad Markusa Smarta, próba wsadu lewą ręką, gdzie Jokić go tak zdjął przy obręczy czysto, gwiznęli faul, to tam rozumiem, że się denerwował, ale to była tylko jedna chyba z 8 akcji, przy których się Jokić i Malone denerwowali w tym meczu. W post jakieś rzeczy, które nie powinny być gwiznięte, no nie chodzi o to, no graj, no dalej. No. To też był trochę taki mecz Jokicia, który grał bardzo dobrze tak przez chwilę potem w trzeciej kwarcie, tak a propos tego MVP, to był mecz Jokicia na triple-double, 17 punktów, 10 zbiórek i 11 asyst. On, jak się nie ogląda Denver Nuggets, on ma takie mecze 20, 10, 10 i myślisz, że to fantastyczne, a to jest po prostu taki mecz. To jest jak z Luką Doncicem. Oni są postawieni w takich rolach, że w tej współczesnej koszykówce oni produkują. I te statystyki, mam wrażenie, czasem są zbytnio, wiesz, przehypowane. Takie jest moje zdanie.
No nie, on pierwsze punkty zdobył co w połowie drugiej kwarty dopiero w ogóle
tak,
to nie widział.
Tak. W 20 minucie zdobył. Zdobył pierwsze punkty. Tak, nie, ale dobrze, zespół grał dobrze, ścięcia,
ale zespół grał bardzo dobrze, no.
Czasno jest w tym zespole trochę, ale no, osłabieni grali przecież bez Jamala Murraya, więc to też jest inna rzecz, to oceniając prawda. Ten mecz, no ale no, nie wiem, dla mnie to...
Ale widać jak bardzo Millsap się postarzał.
Dla mnie to komedia jest i tyle, takie zachowanie, wiesz co, po prostu to odrzuca mnie od kibicowania zespołowi, no ale dobra, stracili najwyżej jednego kibica i tyle, no, nie jestem fanem, sorry Denver, wróć do mnie.
No, rozumiem, że oni, wiesz, że próbują trochę wbić flagę i powiedzieć, że są na równi z Lakersami, Clippersami i nie wiem.
Z Lakersami, nie?
Nets.
Bo zachowują się tak, jak byli mistrzami NBA, no, to Clippersi tu nawet chyba nie mają jeszcze, wiesz... porównania.
Wiem, ale chcesz powiedzieć, że wiesz, że masz gwiazdy i te gwiazdy domagają się
uznania, tak, traktowania, tak. No.
Nie wiem, czy to jest, czy to jest przygotowywanie jakiegoś gruntu pod play-offy, czy to jest, to nie jestem pewien w ogóle, czy to ma sens, czy to jest dobry pomysł.
Ale to wiesz, to też nie oszukujmy się, to nie jest tak, że oni wiesz, tak wiesz, robią, no dobrze, oni tego nie robią tak, że oni sobie to przemyśleli, że będziemy się tak zachowywać. Po prostu nie wytrzymują nerwowo. A czemu? Znaczy oczywiście można znaleźć powody, nie wiem, grali o 12 przed obiadem, powinni spać o tej porze, pewnie, nie wiem, drzemka czy coś, nie wiem, no ale Boże.
Myślisz, że to nie może być zaplanowane? Czy taka, wiesz, taka, tak na takie
nie.
Umęczenie?
Nie, uważam, że nie, bo to była taka czysta, wiesz, emocjonalna reakcja tutaj jednych i drugich. No,
no nie, ja też tego nie lubię, tego jęczenia do sędziów.
No, Doncic też to robi, Jokić też to robi, się Europejczycy to tak trochę robią.
Europejczycy tak to robią.
To prawda. Chociaż Doncic mniej trochę, chociaż też cały czas Doncic stoi zawsze, jak idzie, timeout jest, stoi, zostaje i
to... Ręce do góry, płat. Tak. Zapłacone oczy, taka pyza się robi wtedy.
Tak. Oj, płacze, wielkie płacze, no dobrze.
Proszę, że wiesz, że on jeden ma rumiane poliki, drugi ma, wiesz, ten taki malinowy nos.
No na końcu, no tak.
To trudno mi tak, wiesz, trudno się tak identyfikować z tym.
No tamten, ja wkleiłem do Wake Upa zdjęcie, gdzie Jokic tak rozrzuca ręce, jakby był włoską matroną z Sycylii. O, że znowu kołowiesz. przy sycylijskim stole. Jak rozrzuca ręce i to jest, kurczę, pierwsza połowa, jak odrzuca te ręce. Ja mówię, spokojnie, no. A, dobrze, Denver. Denver ma zawsze takie momenty, bo mi się przypomniał dzisiaj, jak pisałem, bo to miałem ochotę na takedown Denver w Wake Upie i się zatrzymywałem, wiesz, bo po prostu skończył się ten mecz, zacząłem od razu pisać, bo to moim zdaniem to była kompromitacja z ich strony, ale mówię, nie chcę też znaczy oni przesadzili, więc dlatego przesadzam być może, ale kojarzy mi się Denver z takimi jakimiś strasznymi wtopami jakim na poziomie tamten mecz z Warriors, który przegrali kiedyś z Kerem, z Thompsonem, jak oni mieli po 10 lat. To zawsze jakieś takie były kompromitujące zdarzenia w tym Denver. Czemu to się tak... No dobrze, nie wiem, może...
Wiesz, te poprzednie playoffy jednak trochę jakby poprawiły tą... Oni wyszli przez dwóch bardzo trudnych sytuacji. Wydawało się do pewnego stopnia, że to się przełamało. To taka klątwa Denver, takiego, wiesz, który się tak rozpada w półfinale konferencji, się trochę skończyła, ale no zobaczymy, jak to będzie. Bo to jakby cały sezon mówimy, że za wcześnie, że jakby nie chcą postawić w tym sezonie tej kropki nad i, że to oddanie tego Jeremiah Granta, że to, że tamto, no ale myślę, że dzisiaj refleksja jest taka, że to wcale nie jest tak daleko, żeby sięgnąć po zdobyć ten zachód.
Mają krótki skład, widzieliśmy w tym meczu, bo 31-3 run poszedł na przełomie trzeciej i czwartej kwarty. Nie grał już w drugiej połowie Zeke Nnaji, z całym szacunkiem. PJ Dozier grał. No grał, PJ Dozier jest zupełnie niezły, ale wiesz, tak talent, który był na boisku wtedy, a nie grał tylko Jamal Murray. Talent, tak, który był wtedy na boisku, ja sobie pomyślałem o tym, że Talen Horton Tucker i Ben McLemore grają w Lakersach, nie? I to jest jakiś 11, 12, 13 gracz, 14 Lakersów, nie? Taka głębia składu. No tak, no ale oni oddali trochę graczy, żeby pozyskać jednego, pozwolili dwóm odejść, jakoś tak się to... Znaczy,
no... Może być krótko. Kontuzja jednego gracza właściwie powoduje, że ten zespół jest...
No i on jest krótki. Nie, oni mogą grać, oni mają kontuzję Michaela Portera Juniora do przerobienia jeszcze w tym sezonie, sorry za spoiler, ale to są problemy z plecami, które mają być tu chroniczne i się przydarzać. Dobra, zobaczymy. Jak dalej będzie, Barton mógłby lepszy sezon mieć niż ma.
On też przecież bardzo długo nie grał. Mm-hmm.
Dobra.
Nie wiem, pytanie jest oczywiście, czy Gordon jest odpowiedzią na Kawhia Leonarda, LeBrona Jamesa.
Zobaczymy. Oni wygrali 8 meczów, nie? To była ich pierwsza porażka i grali bez Jamala Murraya. Zobaczymy. Kyrie Irving, Dennis Schroeder. Widziałeś ten tweet Kyriego Irvinga? Czy mam go cytować?
Nie, powiedz.
Ojej, nie chcę, ja nie chcę o tym opowiadać. Kyrie Irving zarzuca Dennisowi Schroederowi, że ten powiedział do niego nega w trakcie... Neger, czarnuchu, w trakcie sobotniego meczu Brooklyn Nets. Nie, po polsku. Po prostu powiedział do niego nega, tak jak ja do kolegi mówię czasem nega. Ja nega. Czy mówisz do swoich kolegów z pracy? Negas? Hello, negas!
Niekoniecznie, ale...
Żartuję. My mówimy do siebie ty białasie czasem. To znaczy kolega używa takiej frazy. W każdym razie Dennis Schroeder powiedział do Kyriego Irvinga nega, po cichu, widać to, jest to wszystko opisane w kamerach, są napisy, jest klip w Wake Upie, jeśli ktoś nie widział, tak? Widać z ruchu ust, że mówi nega. No i potem napisał na Twitterze o tym, że no jednak nega to jest slur, derogatory slur, czyli coś, czego nie powinniśmy używać, czego nie powinno być w naszym słowniku, w języku itd. Następnie ukazała się informacja o tym, że on nie zagra w dzisiejszym meczu z Minnesotą z przyczyn osobistych. Kyrie Irving.
No, bardzo się widocznie przejął. Co można powiedzieć? No.
A ciekaw jestem twojej reakcji, dawaj.
Na to?
No, tak. Ciekaw jestem, jak ty, z której strony ty do tego wychodzisz.
Nie, oczywiście takie rzeczy się nie powinny się zdarzać i one są do pewnego stopnia zasługują na potępienie, no ale to jest sport, emocje, no mój Boże, no mało razy się do kogoś mówi, ty wuju.
No, coś w tym jest. Bo też jest tak, że słowo nega jest używane wśród czarnoskórych. Ja nie jestem czarnoskóry, więc nie mogę tego w 100% powiedzieć, ale nega jest używane, po prostu nega, mówi czarnych do czarnucha, nega.
I to tak czasem przecież jak mówisz ty Czarnochu, to przecież to mój Czarnoch, no to tak jest pieszczotliwe. No.
Na ile możesz sobie pozwolić, na ile się czujesz pewnie? Ja na przykład przed chwilą powiedziałem Czarnoch, ale czuję się absolutnie pewnie mówiąc to, bo jestem w tej kulturze z dystansu od 30 lat i mniej więcej wiesz, wiem o czym mówię. I nie czuję się jakoś, wiesz, żebym miał jakieś derogatory podejście do tego, absolutnie rasistowskie, nigdy. Więc wiesz, jeśli mówi jeden czarnoskóry do drugiego w kawałkach, wiesz, piosenkach do siebie, w różnych miejscach, wideo, w jakichś tych, mówią tak do siebie. Kari się uniósł, ma trochę racji w tym, że chyba ma rację, nie wiem, on uważa, że nie powinien mówić tak do niego Dennis Schroeder, bo się nie znają i ewidentnie daje to mu do zrozumienia, gdy się kłócą. To było w sobotnim meczu. Nie mów tak do mnie, bo się nie znamy tak dobrze.
A jakbyśmy się znali, to...
To może to... mógłbyś do mnie tak powiedzieć, no? Więc o to mu chodzi. Jeśli on rezygnuje, wiesz, a potem poszedł na Twitter i tak napisał o tym, że wiesz, że to słowo nie powinno być używane, okej, tylko że robi taki, nie wiem, happening za duży z tego, event taki za duży. No, jeśli zaraz się okaże, że on nie gra dlatego, że wiesz, że to się wydarzyło, a wcześniej można podejrzewać, przypomnij mi, że on nie grał w tym sezonie na początku tego sezonu. Dlaczego? Przypomnij mi. Co to była za historia?
No te zbiory szałwi chyba były wtedy. Musiał pojechać tam na plantację.
Nie, nie. Z jakiego powodu nie grał Kyrie od do drużyny
odstąpił? Ja nie wiem, co zostało wyjaśnione.
Dlaczego? Jakie było podejrzenie? Przypomnij mi, bo mam jeszcze tyle dzieje.
Nie, bo tam był, w sensie, jakiejś siostry był, jakaś impreza była, babcia zmarła.
Nie, ale dlaczego nie grał? Pamiętasz, że nie było go trochę. Jaka była historia z tym związana? Nie tłumaczenie, że odsunął się od drużyny. To był protest przeciwko czemu, Kyriego? To miał być protest przeciwko... Boże, no Jezus, no wyparł mi z głowy, no.
Nie pamiętam.
No Jezus, tacy starzy jesteśmy, że nie pamiętamy naprawdę.
No w sumie, no...
Dobra, okej, okay, spoko, ja też
ja jakoś w ogóle nie pamiętam właśnie, jakie było uzasadnienie tej jego nieobecności.
Nie było na końcu, oni się pamiętam na początku... Dobra, jak sobie nie przypomnimy, to nie. Ale to też, to podejrzenie było, że to jest protest przeciwko...
Strajk kobiet.
Nie, ktoś kogoś gdzieś coś... To była... Wydaje się poważniejsze niż to.
Coś,
no nie wiem. W każdym razie. No nic, zobaczymy. Na końcu to jest drużyna koszykówki Brooklyn Nets i to jest ich sezon. Ciekawy sezon. Tu się nie może zacząć trochę.
Co to był za protest, że dwóch białasów w Polsce już nawet nie pamięta, o co chodzi. Także przekaz.
Nie, ja nie chcę tego deprecjonować, ja po prostu szczerze nie pamiętam, bo każdego dnia się coś dzieje. Lecę tymi meczami i nie mam się czasem, wiesz, tak te chwile zastanowić, wiesz, co to znaczy i czym to jest, wiesz. Dlatego nie pamiętam. Ja pamiętam, tak, że
mogłem wiedzieć. No, ale o Grunwaldzie pamiętasz, no a o tym nie, więc to tak, wiesz. No,
1412?
10.
Widzisz?
Ale wiesz, no masz jakieś skojarzenia, to po prostu jest biała plama, także wiesz, no nie historycznie
nie
się to nie...
Przekonuj mnie tutaj, że Grunwald jest dla mnie ważniejszy niż Kyrie Irving, bo nie jest.
Okej!
Okay. Naprawdę nie jest. Kyrie Irving suspended.
Nie, ale nie, ja nie mówię, że jest ważniejszy, tylko ja mówię, że to pamiętasz, a tego nie jakby się nie odcisnęło.
Został ukarany, pamiętasz? Dlaczego? Absence. No, styczeń. A, i ta impreza bez maski był u siostry, tak? Ale dlaczego nie było go wtedy? Dlaczego on pojechał? A, family matter. I było podejrzenie, że to w proteście przeciwko... No poczekaj, muszę to znaleźć. Weź pomów o czymś innym do państwa. Przez chwilę, a ja poszukam.
Jaki jest następny temat na liście?
Następny temat to jest Jennifer Lopez będzie... żoną właściciela Minnesota Timberwolves, więc będziemy mieli trochę tyłeczków w League Passie. Ups!
O, tego twerkowania to się tak nazywa. Mm-hmm.
Minnesota ale Timberwolves.
Do tego starego dziada? Nie, przecież ten stary dziad już chyba już nie ma tego dziada. To, kto to jest? To jest nowy właściciel przecież.
Tak, bo nowe się tutaj właścicielstwo dzieje.
No to pięknie, no to będą na pewno jakieś fajne wideoklipy. Ona będzie zachęcała, przyjdźcie do hali, będzie siedziała w pierwszym rzędzie, w takim kożuchu. Nie, no to chyba dobra wiadomość. No, z punktu widzenia Minnesoty, fantastyczna. Jeszcze jeden element, który będzie przyciągał kibiców na trybuny. Zastanawiam się, jaki jest ten
pozostały
element.
Riot na Capitol.
Riot.
Na Riot, na Capitol.
Na Riot,
na tego.
Było takie wydarzenie.
Miało, a, i to, i okej, okay, to mogło być przeciwko temu. Nigdy to nie zostało powiedziane, ale nagle go nie było na 8-9 meczów, potem z siostrą bawił się świetnie, nie podobało mu się sprawy.
Ale co to miało być, znaczy czemu ten protest miał służyć? Znaczy,
nie wiem, trudno powiedzieć, on, bo mówię, to tenis jest, nie? On w jego wykonaniu to jest cały czas na końcu tenis, to nie jest sport drużynowy to, co on robi, nie? Więc to musi ogarnąć chłopaczyna.
Kurka.
Dobrze. Wsady. Strasznie dużo wsadów było. Nie będziemy o wsadach mówić. Ten Milesa Bridgesa był kapitalny. Dobrze. Zanim popłaczemy na Warriors, nie wiem, jak chcesz z tego założenia wychodzić, cztery rzeczy. W zasadzie jedna rzecz. A propos tej niesamowitej ascensji jednego gracza na przestrzeni jednego sezonu. Tak to zapisałem. Inaczej tego nie umiem napisać. Nie wiem, kogo jeszcze można porównać, bo on nie był tak dobry przez pierwszy miesiąc tego sezonu. Grał w innej roli. A teraz... Jak sobie myślę o tym, co pamiętasz, lubię mówić, co jest rzeczą najbardziej dominującą w NBA, więc tak, LeBron w playoffach,
tak.
Luka Doncic w pick and rollu, Joel Embiid w post-up i Zion Williamson w polu 3 sekund. To jest Mount Rushmore mój. Cztery najbardziej dominujące rzeczy w NBA. I moje pytanie jest takie, czy Zion Williamson jest już top 5 graczem ligi? Po tym, co zrobił Sixers... Po tym, co zrobił ostatniej nocy w G League z Cleveland, 62% z gry, 27 punktów na mecz. Nikt nigdy w historii ligi nie grał na takich skutecznościach i nie zdobywał tylu punktów.
Nie, no to jest, ja powiem tak, no...
Mieliśmy być chyba gdzie indziej troszeczkę, panie, panoczku, z drugiej strony. To miała być kontuzja, mieliśmy się rozsypać, tak. Co to będzie, nie?
Nadal o tym cały czas myślisz, jak na niego patrzysz.
Ale patrz, ile gra cały czas.
Możesz się tego lęku o dziecko,
nie można się bać wszystkiego. Ludzie się teraz dzieci boją, że tak strasznie się dzieci, nie? To już ostatnio ile szło sobie samo dziecko i wszyscy nagle przerażeni, że dziecko same chodnikiem idzie.
No, to prawda, że to się trochę zmieniło. Samotne dziecko idące chodnikiem wzbudza w sobie jakąś taką, wiesz, panikę. No.
Ja miałem 6 lat, wsiadałem w autobus i jeździłem całe miasto autobusem sobie.
Wiem.
Nie?
Znaczy to każdy z nich to przeżył, a dzisiaj jest jakoś inaczej. No.
Strasznie wszyscy mają ciebie. No.
No ale to wiesz, no to trzeba
nie
mieć...
Nie wiem,
mieć dziecko, żeby to zrozumieć trochę.
No. Szczerze powiedziawszy, mnie tak bardzo nie grzeje to, czy Zion Williamson jest w top 5, czy jest w top 7, czy jest w top ten graczy, tylko patrzę na takie elementy po prostu dominujące w grze. LeBron w playoffach to ogólnie, chodzi o umysł LeBrona i kontrolę gry. Doncic w pick and rollu, trafiający step backi i rzuty za 3 na poziomie 40% od ilu? Od 2,5 miesiąca? I Joel Embiid w posta, wymuszające faule tak na wszystko, ci co go... No, ile on ma? 12 rzutów wolnych na mecz Joel Embiid, a gra po 30 ileś tam, 4 minuty, nawet nie tak dużo gra Joel Embiid średnio na mecz, po prostu robi co chce, jest już profesorem w post-up. No i Zion Williamson kozujący w paint, wychodzący do góry i nagle no, nie wiesz, czy go dotknąć, czy nie dotknąć, nie możesz go dotknąć w tej NBA, to jest kłopot. I wyrasta ponad ludzi, kozłowując w paint, bo teraz kozuje piłkę, bo w Pelicans już nie ma gardów żadnych prawie. Albo dostaje piłkę pod koszem, idzie do góry i nie możesz nic zrobić. No, to jest taka, rozmawialiśmy o tym, siła, szybkość i trafił na NBA, na miękką NBA trafił, na miękką NBA gwizdaną, przepraszam, łagodnie gwizdaną NBA, miękką na niższych, chudszych ludzi, gdzie takie dunki, jakie Miles Bridges daje, to są nagle dunki sezonu, a nie wiem, sorry, 15 lat temu takie dunki były co 2 tygodnie, bo ludzie mieli jeszcze więcej siły i grali z większą siłą. Boże, Jim Jackson, kochamy. I wiesz, jest to po prostu dominacja w tych kategoriach. To jest dominacja, co on robi. On grał z Sixers teraz. Przeciwko Benowi Simonsowi. Przeciwko Joelowi Embiidowi. W piątek oglądałem ten mecz. Rzucił 37 punktów, miał 15 zbiórek career high. I miał 8 asyst career high. Ben Simons nawet nie pisnął, krył go. Joel Embiid rzucił 14 punktów, przeszedł trochę obok meczu. Nie wiem czemu, nie chciał się podjąć walki w tym meczu Embiid. Zion był najlepszym zawodnikiem na boisku. I to nie był nawet blisko, nikt inny.
Ale wiesz, ta koszykówka jest taka dosyć, bym powiedział, prymitywna. Ona jest niezwykle skuteczna, ale ona bazuje w gruncie rzeczy, wiesz, na sile, dynamice. No, tam nie nazwałbyś go takim
nie,
super...
Nie, finezyjny, nie ma tam nic. To jest szak. To jest mini szak, no. W szaku też nie było finezji.
No nie było finezji. Brutalna siła.
Siła, szybkość, kozioł, niezły przegląd pola, bo on gra teraz jako rozgrywający, jako kozujący piłkę, zaczyna kozłować, ma 11 metrów od kosza piłkę, ktoś mu stawia zasłonę albo bez zasłony wjeżdża na prawo, lewo. Ma bardzo dobry kozioł. Bardzo dobry kozioł ma Zion Williamson. Nie traci piłki i przede wszystkim na początku sezonu nie rzucał tak dobrze rzutów wolnych, jak teraz rzuca. Teraz jak Zion Williamson idzie na linię, to się spodziewasz, że dwa trafi. Dlatego tyle tych punktów jest nagle.
To masz rację, że był ten moment, kiedy on miał co 65%. Mhm. I tak siebie było taki znowu, to było kolejne porównanie do Szaka, że może to jest jedyny sposób taki, wiesz, faulowanie go po to, żeby on szedł na linię, nie trafiał, wiesz, frustrowanie go. No ale to też się nie wydarzyło. No. Mhm. I bardzo dobrze, no bo to wiesz, to nie, nic gorszego by nie moglibyśmy oglądać, jak taki, wiesz, no też Szaka tak, nie? Takiej najgorszej w formie, no bo to i stopuje mecz.
Antetokounmpo też tak ma. On też się poprawił na linię. Antetokounmpo w tym sezonie z biegiem sezonu. No takie analitycznie frustrujące, że masz kozackiego dominującego gracza w tych czasach, gdy możesz rzucać za trzy, gdy tyle rzutów za trzy masz. Takie analitycznie frustrujące. Dlatego mi się podoba, że Joel Embiid tyle wolnych wymusza i trafia wolne. Że wiesz, grasz za dwa, jesteś faulowany i mimo tego, że dominujesz, to wynosisz tej akcji tylko jeden punkt, a zaraz podbiega jakiś, wiesz, sorry, głupek i wali za trzy przez ręce i trafia. I masz trzy punkty. I to jest 3-1. I to jest takie, wiesz, frustrujące analitycznie, że gość idzie na linię, nie trafia. A powinien. I on teraz idzie na linię i trafia. I to jest 70, ile? 7%.
No, co?
To on się dzieje. Brawo, panie Zion Williamson. Cały sezon gra. Ja się szczerze powiedziawszy już nie martwię o to, czy on będzie kontuzjowany, czy nie. Nie wiem. Nie myślę o tym. On gra mecz w mecz. Nie ma żadnych problemów ze zdrowiem.
Ja nie mam, no ale...
To się prędzej czy później stanie, ale się nie dzieje.
No dobrze.
Wszyscy umrzemy na tej zasadzie. No trochę.
Tak, nie, no trochę tak jest. No, cieszmy się tym, co jest. Ale pamiętając, że nic nie trwa wiecznie. Natomiast no, wiesz, pytanie jest, czy on rzeczywiście fizycznie nie może się jeszcze poprawić. No. Tylko znowu odchudzenie go, czy nie spowoduje, że on straci ten cały...
Właśnie, no mówię w początku, że to nie może tak być. Z początku mówię to, nie chcę się klepać po plecach, ale nie możesz zabrać mu kilogramu, bo to chodzi o to, żeby to były te eksplozje, te dynamity, ten Eric Bledsoe, tylko wyższy. Takie rzeczy.
Ja za każdym razem myślę o tych planach, no nie potrafię, dlatego tak dużo go nie oglądam, bo się za bardzo denerwuję, wiesz?
To jesteś, kurczę, taki martwiący się za bardzo.
No jestem martwiący.
No dobrze. Trzeba go oglądać, to też jest inna rzecz. Jeśli ktoś chce rozmawiać o Zionie Williamsonie, niech go ogląda, bo bez tego to nie ma sensu.
No tak, ale
a nie mówię do ciebie, tylko tak ogólnie. Jeśli ktoś by chciał podyskutować o Zionie Williamsonie, proszę sobie zadać trud oglądania highlightów Ziona Williamsona, chociaż bo mecze to rozumiem, bo Pelicans to też nie jest jakaś najpiękniejsza koszykówka, no ale mecz z Filadelfią był... Też nie, to też paszkwil. Ten mecz Bostonu z Denverem to też był paszkwil. To też był mecz. Te mecze są takie... A...
No nie, no, on nie był przecież, to w sumie miał dosyć...
Nie, on był zły ten mecz.
No.
Sorry Boston, bardzo ładnie. Romeo Langford, bardzo mi się pierwszy raz w życiu podobał.
Tak.
Bardzo ładnie, dobrze bronił, dwa faule ofensywne wymusił, w dwóch akcjach kolejnych gratuluję serdecznie. Gdyby jeszcze coś rzucał. Dobrze, pewnie rzuca. Bardzo dobrze, niech gra. Dobrze, Zion, dobrze. James Wiseman. To miał być tylko Steve Kerr, mówię, obiecywał, że bardzo ważny James Wiseman w drugiej części sezonu regularnego dla nas będzie, a teraz pytanie sobie należy chyba zadać głębsze. Czy to już jest pytanie o samego Jamesa Wisemana, czy mamy się na tym skupić, czy też pytanie nie powinno być głębsze, czy Golden State Warriors nie popełnili błędu i to na dwóch poziomach. Na pierwszym, że nie wybrali tego gracza, którego powinni byli wybrać i na drugim poziomie, że nie dealowali tym pikiem.
Ale ja ci powiem tak, jest... Można powiedzieć, że Golden State Warriors mieli w tym sezonie dwa cele. Pierwszy, wygrywać i drugi, rozwijać młodych graczy.
No i wygrywają i rozwijają młodych graczy. Wygrali 25 meczów.
Nie robią ani jednego, ani nie robią drugiego.
Jak to? Przecież wygrywają. Wygrali 25 meczów.
No ale wiesz, oczekiwania były, że w tym momencie będzie 40 wygranych meczów.
Klay Thompson jest kontuzjowany. I to jest to, co im zabrało, myślę, z jakichś 10 zwycięstw teraz.
Zgoda, ale oczekiwania były zdecydowanie większe. No
bez Kleja?
Tak. Znaczy,
bez Kleja to ty mówisz już raczej o tym, że oni nie będą w playoffach.
Nie, to inaczej powiem.
No. Mówię jak Klej był zdrowy, jak go wybierali w drafcie.
Ale poczekaj,
Ja wiem, że
poczekaj.
masz tezę.
Nie, no to pozwól mi
Jesus.
skończyć.
Dobra.
Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że wśród tych takich, bym powiedział, bitfighterów fanatycznych...
Musimy ustabilizować tezę po prostu, sorry.
No dobrze, no to
możesz
się z nią nie zgodzić. Że te oczekiwania były zdecydowanie większe, że wiesz, no po roku takiej smuty, która była...
Bez kleja czy z klejem?
W poprzednim sezonie, bez Kerego, bez Thompsona.
Ale bez kleja oczekiwania były większe czy z klejem? To o to mi tylko chodzi, żebyś to rozstrzygnął, Bi.
Znaczy wiesz, jak Klej się kontuzjował, to oczywiście to wszyscy zrozumieli, że nie będzie mistrzostwa. Natomiast nadal uważali, że ten zespół jest w stanie być w pierwszej czwórce. Najdalej szóstce.
Nie, a poczekaj, sprawdzę, jakie u nas były typy.
Znaczy... Maciek, ja mówię o tych, którzy oglądają Golden State Warriors na okrągło.
Ja nie, mnie beatwriterzy Warriors nie interesują, bo oni są zbajasowani, wybacz.
No
założenia,
dobrze,
założenia.
Dobrze. Ale ja mówię, jakie było oczekiwanie tej fanatycznej bazy kibiców Golden State Warriors. I to się nie wydarzyło. I oni dzisiaj...
Ale to nie mogą już traktować, a to jest piękny podcast, nie możesz tego traktować jako rzecz, do której powinniśmy się odnosić. Sorry, to są tylko kibice danego zespołu, oni zawsze będą wierzyć w to, że będzie lepiej niż będzie gorzej.
To zgoda. Oczywiście dlatego przyjmujesz na to pewnego rodzaju poprawkę i dzisiaj oni już mówią trochę co innego. Dzisiaj oni już się zastanawiają, czy Steve Kerr nie powinien stracić roboty.
To dobrze, Boże, tak? Mamy na tym poziomie rozmawiać? Z całym szacunkiem, stary, ale mamy rozmawiać na poziomie kibiców jednego zespołu. Którzy
nie,
nigdy nie mogą być w środku, tylko zawsze są albo up, albo low. Sorry. Zawsze są trochę bardziej up, albo down. Jak jest świetnie, to jest fantastycznie, jak jest źle, to Steve Kerr jest do wyrzucenia. To jest ten poziom?
Nie, ale ja chcę zadać...
Ale poczekaj, mamy. Sitasz na trzecim. A nie, dobra, to było przed kontuzją Kleja Thompsona. Dobra. Mamy przed kontuzją Kleja Thompsona. Typy. Szóste. Ja dałem... Ja pewnie napisałem, że... A nie, to poprzedni sezon jest, 2019-2020. Dobrze, no. Czy to błąd został popełniony tutaj przez organizację, która mieniła się lata świetne przed wszystkimi? Kibice nas nie interesują, nie wszyscy są kibicami Warriors, sorry.
Dobrze. To teraz jest, że tak powiem, taka jest teoria, że tylko, że ona się dzisiaj trochę nie broni, bo być może wzięto tego Wisemana, bo to była najlepsza opcja, jaka była w kontekście możliwości dealowania po trzecią gwiazdę w tej drużynie. Nie można było zrobić żadnego dobrego dealu w tamtym czasie. Nie można było przehandlować Wisemana za coś lepszego. W związku z tym wzięto go z takim założeniem, że on i tak musi być wydealowany.
Ale
że
nie, możesz, nigdy wart zawodnik nie jest dobrze. Okej, spoko, to jest złe założenie. Zawsze pik jest wart więcej, zanim zawodnik zostanie wybrany, niż jak już go wybierzesz. To za założenie?
To zależy.
Jakby on był tak dobry, to by go na pewno nie dealowali. To mogę ci za stówę powiedzieć. Takie rzeczy się nie dzieją. To co
nie,
to za założenie?
No ale...
Gdyby był dobry, gdyby był wart... pierwszego,
no nie,
drugiego
ale,
piku, to by go nie dealowali, na pewno by go nie dealowali, bo byłby bardzo dobry dla nich.
Ale wiara w to, że on zmieni obraz Golden State Warriors i on przeniesie to nowe Golden State Warriors w nowe mistrzostwo, czy w nowe San Antonio Spurs 20 lat potęgi i supremacji, chyba się trochę rozpadła. No. On jest po pierwsze, moim zdaniem on jest ja bym nawet
popełnili błąd, pytam się.
Poszedł
bo my się zastanawialiśmy długo nad tym, co mają zrobić z tym pikiem. Spędziliśmy bardzo dużo czasu rozmawiając o tym. Ja się po prostu domagam odpowiedzi.
Nie, ja nie wiem, czy oni popełnili błąd. Ja chcę powiedzieć, że oni źle z nim pracują. No. Ja nawet bym poszedł użyłbym takiego stwierdzenia, że jest taka fulcyzacja tego Wisemana. I to się za chwilę tak nie skończyło. Bo wiesz, on gra w pierwszej piątce, potem nie gra, potem gra w ważnych minutach. Potem wchodzi Steve Kerr i robi taki reset i mówi, że teraz to oni będą grali coś zupełnie innego. Potem mija 5 meczów i znowu Steve Kerr mówi, że będziemy grali coś innego. nie ma jakiejś w ogóle takiej stabilizacji myślenia o tym chłopaku, takim, wiesz, koncepcyjnym i przyszłościowym. Jest po prostu źle to wszystko prowadzone.
On był troszeczkę nieobecny, pamiętasz, przed meczem gwiazd. Miał te covidowe problemy. Jedne, drugie, dwa razy był w protokołach, więc to też nie zawsze był. No. Trudny sezon.
Ale też widać, że on tak, po pierwsze nie ma dobrych rąk, po drugie ten jego overall skill jest nie najlepszy. On jak...
Tyrese Haliburton jest lepszym graczem, to widać już. Tyrese Haliburton jest lepszym graczem.
On ma 19 lat i zagrał w Memphis 3 mecze, więc ja bym nie chcę go tak skreślać, ale nie chcę mu też dawać jakiegoś nadmiernego kredytu. Ja mówię, że on nadal jest niezwykle surowy i ta wiara w to, że on zmieni Golden State Warriors w swoją, będzie dominującą opcją w obronie, będzie trzecią opcją w ataku tego zespołu.
To się może wydarzyć za 3 lata od teraz. Zobacz na Roberta Williamsa w Bostonie, który sobie zupełnie nieźle poczyna. To może się wydarzyć. Okej, ja rozumiem. To może się wydarzyć. Ja nie mówię, że nie będzie, że to się nie wydarzy.
Tylko, że to już się nie wydarzy.
W tym sezonie, ani w przyszłym sezonie, może się jeszcze w przyszłym sezonie uda. Może w przyszłym się uda. Może. No.
Nie uda się.
Może się już w przyszłym sezonie uda. Jak będzie Clay, jak będzie Draymond, może to jeszcze w tym sezonie kliknie. Tylko, że nie będą już starsi.
Ale jaką on będzie pełnił rolę? On będzie kapelą?
Mówię, jak Robbie Williams teraz w Bostonie gra zupełnie nieźle, od kiedy trafił do pierwszej piątki. I to też potrzebowało trochę czasu. On jest w drugim sezonie, w trzecim sezonie, to trochę musiało potrwać, nie? To też nie jest taki wyszkolony technicznie, wiesz, center czy coś. Coś tam umie, tak jak James Wiseman. Trzeba może troszeczkę poczekać na to. No.
Że to się już nie zdarzy na warcie Draymonda.
Więc
Stefa Kerry'ego. I nie ma na co
popełniony został błąd. Bo masz gracza takiego jak Stephen Curry, który jest być może MVP tego sezonu, mimo tak słabego bilansu, ale na pewno jest jednym z, nie wiem, z 3-4 najlepszych zawodników w NBA. Na pewno jest lepszy niż Damian Lillard, jeśli ktoś ma wątpliwości. I masz go, to jest zawodnik all time. To jest top 20 gracz w historii ligi. I dajesz mu 19-latka do gry, zamiast skombinować mu lepszy skład wokół. Ja wiem, że chcesz mieć zjeść ciastko i mieć ciastko. Fajne. Popatrz na Boston, ile jest frustracji w Bostonie za to, że gdzieś w pewnym momencie może nie przesunięto wszystkich asetów, gdy można było po kogoś mocniej pójść. I ten Boston tak sobie jest w tej pozycji, nie wiem, teraz to już jest gorszy, nie? 50 zwycięstw, taki poziom. No. Okej, no rozumiem, no znaczy, to jest bezpieczne, co zrobili. Znaczy błąd w tym sensie, bo na dwóch poziomach. Błąd, że wybrali Jamesa Wisemana, że nie dealowali, nie próbowali znaleźć jakichś ciekawszych dealów. Po prostu lepszych rzeczy niż on. A dwa, czy nie popełniony został błąd, że wybrali nie tego zawodnika, którego mogliby wziąć. Bo mogli wziąć kurczę LaMelo Balla. Mogli wziąć Tyrese'a Haliburtona, który jest zupełnie dobrym graczem. Już teraz jest dobrym graczem. LaMelo Ball już teraz jest dobrym graczem. No, od razu mieć dobrych zawodników w zespole. I to gracze, którzy się zawsze przydadzą. No, Jordan Poole gra duże minuty. Nie wiem. Różni ludzie, których wymieniałeś przez ostatni rok, grają duże minuty i nagle w ogóle o nich nie powiedziałeś przez ostatnie 10 minut. Sorry.
No bo nie ma Erika Pascala.
Najlepiej grają, gdy Draymond Green gra na centrze, nie? I tyle. Tak grają najlepiej Golden State Warriors. To też nie jest zaskoczenie, nie? I Draymond gra dobrze i wszystko jest fajnie.
Draymond Green przestał być jakąkolwiek zagrożeniem w ataku. No to też nie pomaga temu zespołowi.
No tak, ale zazwyczaj po 10 razy zna mecz, gdy gra w roli point centra. Jest jednak jakimś zagrożeniem, gdy gra tak, niż jak gra z blokującym mu paint, wiesz, wysokim. No. I mimo tego, jak on gra na centrze, oni potrafią zupełnie nieźle bronić, jak ostatni raz patrzyłem, więc wiesz, no można było to inaczej zrobić. No.
Ale ten zespół nie ma, nadal masz Kerry'ego i potem zaczynasz się zastanawiać, czy to dzisiaj Wiggins będzie miał dobry dzień, czy Ubre ładnie pomalował oczy i będzie mu szło. No nie ma tam żadnej konsystencji w tym ataku. Ten atak krwawi po prostu. Ten zespół, a bez Kerry'ego to tego zespołu w ogóle nie ma. To jest oczywiście argumentem za tym, że być może jest to, że jest MVP z tego sezonu. Ale prawda jest taka, że powrót Klaya Thompsona też niczego nie zmieni. No. Bo tam nie ma graczy. No. Tam nie ma...
Poczekaj. To obserwujemy teraz upadek Golden State Warriors. Tak wnioskuję z tego, co mówisz. I nikt nie popełnia błędu?
Nie, no oczywiście, że błędy są...
Gdzie są popełnione błędy? Kto gdzie popełnił? Kto bierze odpowiedzialność za to? Gdzie kto powinien wziąć odpowiedzialność za to?
Oczywiście odpowiada Kerry i odpowiada Myers. No. Plus pewnie Lejkop w swoim, że tak powiem, zadufaniu i pysze. No, ale wiadomo, że pycha kroczy przed upadkiem, więc ten upadek Golden State Warriors się zbliża i to zbliża się wielkimi krokami. Klay Thompson nie załatwi wszystkich problemów, które ma ten zespół. Tam nie ma graczy po prostu. No. Teraz jest pytanie, co robić z pikiem Minnesoty i ten pik trzeba dealować, no, jeżeli on będzie w top 3. Bo nie masz czasu, żeby rozwijać gracza, nawet typu nie wiem. No.
Ale to było wiadomo, że żeby, to tak wyjdzie, nie?
Żeby trafił ci się nawet, nie wiem, Green czy Kuminga.
To jest tak, że sorry, pamiętasz, jak David Thorpe twierdził, że James Wiseman jest najlepszym graczem tego draftu i w ogóle. Ja już nie czytam truchów. Nie można takich rzeczy robić, panie David Thorpe. Może zacznę czytać, jak faktycznie James Wiseman będzie zdecydowanie najlepszym graczem tego draftu. Poczekaj. Ale to było do przewidzenia, że jeśli tak zrobisz, to nie będzie dobrze. Czułem, że to tak będzie, jeśli marnujesz, wiesz, asset teraz na 19-latka. No. No dobrze, okej, spoko. No to jest zespół, który z reguły, jeśli masz zespół, który może wygrywać, no to pakuj w niego, żeby wygrywał do końca, a nie tu będę, tam będę, tu będę. Nie wiem, ja, wiesz, zobaczymy, jak oni wrócą w przyszłym sezonie w pełnym składzie, to już mają 3,5 gracza, no, więc.
A pół to jest co?
No, Wiseman. To pół gracza, no jednak to jest.
Pół gracza to jest dla mnie Green, no.
Okej, spoko. Ja trochę cieplej myślę o Draymondzie po ostatnich 2 miesiącach.
Mówią, bo defensywnie on ma rzeczywiście dobre momenty, ale w ataku ten człowiek nie istnieje.
Tak, widziałem, jak go zostawiali ostatnio bez krycia w jakimś meczu, nikt go nie krył w crunch time. No trudno się gra z Draymondem, on sobie trochę nie zdaje sprawy z tego, że się trudno z nim gra. No dobrze, mój drogi.
No. Oczywiście pytanie, czy nie chcesz handlować Draymondem, tylko wiesz, nie dostaniesz nic lepszego, więc to będzie takie umieranie tego zespołu na naszych oczach. No.
Jeszcze zostało 14 miesięcy do free agency Stefana Kerrego. Jeszcze troszeczkę. 16,5 miesiąca. Dobra. 970 to ten drugi.
Drugi.
Ojej.
Tum-tum-tum. Zachodu nadciąga Hodo. Margrabia Łużycki, który podobno, to jest też ciekawe, bo to jest powiedział pierwsza, tak, jakbyś tak dzisiejszymi kategoriami na to popatrzył, no to byś powiedział, że to jest taka pierwsza wojna hybrydowa. Bo niby cesarz niemiecki odtąd pierwszy nic nie wie na temat planów Hodo, żeby tego Mieszka, który się tam, wiesz, rozkokosił mu na granicy, na jego granicy wschodniej, który, wiesz, pokonał tych wszystkich Wolinian, upokorzył Wieletów, zaszlachtował tego Wichmana. I on, obawiając się tego rozrostu potęgi Mieszka Piątego.
Tak, kurde, no. Antoni Macierewicz. No.
Jako margrabia Łużycki, no dokonuje takiej, wiesz, samowolnej, zbiera takich trochę najemników, trochę własnych rycerzy, w sile, no nie wiem, kilku tysięcy wojów, przechodzi dosyć swobodnie przez te ziemię Wieletów i obodrzyców, których Mieszko już tam rozklepał. No i tak, wiesz, taka rajza na te tereny zachodnie. I pod Cedynią, czyli takim grodzie, który stał trochę na brzegu Odry, gdzie tam brud był, przez który można było przejść, który zresztą Mieszko tam doposażył i dobudował wałów, dobudował, nie wiem, jakąś tam, podwyższył tą
palisadę. Goroble zrobił?
Palisadę. To też jest dyskusja, czy to rzeczywiście, czy ta Cedyń, o której się mówi, to jest Cedynia, czy to może jest Szczecin, czy to jest może jeszcze jakieś inne miasto. No w każdym razie utarło się, że to jest ta Cedynia. Dochodzi do starcia zagonów pancernych SS.
Hodo. Hodo, nie Hodor.
Nie, to by było śmieszne, ale...
To zabawne było. Ale król Otton... Który to król jest?
Cesarz Otton pierwszy.
Cesarz Otton niby nie wie o tym, tak? On niby nie wie, tak?
Ja nic nie wiedziałem.
Władimir Putin, ja nie wiem.
To zielone ludziki.
Ja nie, a jak się, czym się włącza komputer? A, tutaj. Coś takiego.
No to,
tak. Weź mi to włącz.
No i w każdym razie w wyniku znanego manewru, który będzie się w historii Polski powtarzał wielokrotnie, że najpierw imitujemy ucieczkę, żeby potem spaść na nich, wiesz.
Tak, tak. Zaatakować,
odciąć od wody i wiesz, atak jazdy.
Tak. No to jest nasz styl, tak?
Tak, to jest nasz styl.
Wycofujemy się, a potem zachodzimy, tak. Niespodziewanie.
Zawsze z kontry.
Dobrze, zawsze z kontry. Mourinho, gramy. Dobrze.
Rozbijamy tych faszystów po raz pierwszy.
Myślą, że już nas mają, nie? A my ich...
Tak.
O, jak się idzie tutaj, jak się lekko idzie, tak? Bo oni lekko szli, tak? Do tej cedyni tak się lekko przemieszczali, nikt tam im specjalnie nie zagrażał.
Nie, no nikt nie zaczepiał, wręcz przeciwnie, gości. No,
proszę, tutaj gości.
Myślę, że się tam dołączali, ci wiesz.
Powiem ci, że zaczynam lubić ten kraj. Teraz.
Okej.
Okay. Przez ostatnią minutę wzrósł wyżej.
I tam w wyniku... ataku jazdy brata Mieszka pierwszego, niejakiego Czcibora, albo Czcibora. Zresztą to jest ciekawe, że to jest...
Co to za nas imiona? Czcibór, Mścibór, nie? Z komplikacje. Tak, żeby Niemcy nie mogli wymówić? Żeby wywiad niemiecki nie mógł wymówić?
Podejrzenie jest, że ponieważ to imię sugeruje, że to musiała być jakaś dziewczyna czy branka Mieszka, która była tutaj serbo-łużyczką była.
Jaka branka? Gdzie? Kto? Co?
W sensie, no to, bo Czcibor był bratem Mieszka. Najprawdopodobniej tak. Był trzecim bratem Mieszka.
Dobra.
Ten drugi, pamiętasz, bezimienny zginął w tym pojedynku z Wieletami.
Siostra to jest Ingrid? Zigrid.
Ale to
nie,
siostra...
Nie, to jest siostra Bolusto. A,
córka,
to dobrze, to dobrze.
To córka.
Dobrze.
Ona do Czcibora mówiła wujciu.
Dobrze, tej pajęczyny nie ten, dobra.
I to jest właściwie jedyny moment, bo to znowu wydarzenia związane z bitwą pod Cedynią opisuje kronikarz Dietmar tak naprawdę z Merseburga, którego ojciec brał udział w tej wyprawie.
Przeżył?
Przeżył, tak. Hodo też przeżył. Uciekli.
A, to jakieś zakończenie, chociaż nie tak złe dla Niemców.
Ale wiesz, to też pokazuje, bo o tej kronice Dietmara będziemy mówić, bo ona jest jakby takim... Nie, jest jednym z ważniejszych źródeł wiedzy o Polsce, no bo on, mając pewnego rodzaju zadrę w sercu, zresztą pisał zawsze bardzo negatywnie o Polakach. Co właśnie nie dziwi.
To jak mamy traktować to, co pisał? Wiesz, jak mamy to...
No nie, no to pisze, no bo konfrontujemy to potem z naszymi Galem Anonimem, wiesz, i się tutaj z innymi źródłami historycznymi. No on oczywiście ma taki trochę, wiesz, niemiecka propaganda już wtedy działała. Mały Goebbelsik.
No dobrze.
No i w każdym razie ta bitwa jest wygrana. O reperkusjach tego, o Władimirze Putinie w 1973 porozmawiamy sobie w środę.
Natomiast... To się dopiero dowiemy, czy o tym się w końcu przyznaje, czy nie przyznaje.
Tak. No. Będziemy prowadzili rozważanie na temat tego, czy wiedział, czy nie wiedział.
Głupio by było, jakby się nagle przyznał, że wiedział, jak dostali w plecy, nie?
No tak, ale właśnie, wiesz, gdyby Mieszko dostał w plecy, no to nie wiem, co by powiedział. Znaczy dobrze, zostawmy
to wtedy by powiedział, że oczywiście...
na środę.
Dobra, i teraz, ciekawy
tak, będzie. I teraz oczywiście to zwycięstwo pod Cedynią było bardzo mocno jakby promowane i uświęcone.
I krytykowane w Gazecie Wyborczej. No.
Po 1945, jako rzeczywiście powstrzymanie tego marszu Niemców na wschód, czyli wiesz, ten Drang nach Osten został po raz pierwszy powstrzymany.
Drang nad Osten? O pici o poranku?
Nie, ten marsz taki na wschód.
Dobrze.
który potem, wiesz, no potem w tej polityce, przy takiej tej retoryce Hitlera, no jest takim podstawowym tym jakby źródłem uzasadniającym konieczność ekspansji na wschód, więc władza komunistyczna w 1945 roku bardzo oczywiście grała na ten, jakby to straszenie tym żywiołem niemieckim obecne do dzisiaj miało miejsce. I rzeczywiście w 1972 roku, 1972 roku, więc w takie stulecie, tysiąclecie tego wspaniałego zwycięstwa nad żywiołem niemieckim, no w tej Cedynii tam wybudowano takie wspaniałe, wiesz, usypano takie wzgórze Ścibora, postawiono wielki krzyż. Zresztą podobno bardzo piękny widok jest na Dolinę Odry z tego wzgórza. No i wiesz, jest tam taka, że poległym na polu chwały, z walczącym z niemiecką nawałnicą, dzielnym Polakom i tak mówię, na grobie nieznanego żołnierza jest ta, jest ta informacja o tej bitwie. Ona odbyła się 24, żeby być już tak precyzyjnie, 24 czerwca 1972 roku, czyli krótko
mówiąc, dzień.
Świętego Jana, no długa noc,
długi dzień. No. A jeszcze przy sztucznym oświetleniu nie musieli się bić. No
właśnie nie musieli, więc wiesz, więc tam...
A łazienkowskiej.
Myślę, że tam ganianki to były do 11.
Do 11 ganiali.
Gdzieś tam, wiesz, po tych odrzańskich moczarach. Och, gdzieś tam.
Hans, no.
Hans.
Ty do mnie, Loże. Mój drogi, możemy już tu w tym momencie skończyć, bo chciałem jeszcze 3 minuty o czymś. Bardzo Proszę. Ważnym, tak? Bo mam zapisane i chciałem się tego pozbyć z notatnika. Chciałbym pożegnać, bo mówiliśmy o Andrew Wigginsie i to tak używane jest, tak się wyśmiewamy z niego raczej. Chciałbym pożegnać Jabari'ego Parkera, który nie jest już w NBA. Kończył w Atlancie, kończył w Sacramento, na ławce rezerwowych, nie dostawał minut. Miało być tak pięknie. Duke, mistrzostwo numer 2 draftu, okładka Sports Illustrated. Niby zdobywa punkty, niby daje z góry, niby nawet na końcu kariery, zresztą jeszcze. Milwaukee Bucks wybrali go z numerem 2 draftu. Nie Joela Embiida, tylko Jabari'ego Parkera, o czym już nikt nie pamięta. Co się stało? Nie wiem. Ja nie rozumiem do końca, bo to jest punkty.
Dwa cele. Już.
Lety. No dobrze.
Z tego się nie da wyjść. Mentalnie, ani fizycznie.
No, wracał, tak. Próbował. Dobry chłopak jest.
Dobry chłopak. Nie,
Chicago, dobry chłopak.
Dobry chłopak, ale się po prostu ta kariera kompletnie nie udała. Myślę, że to już jest jego koniec chyba.
Ja czuję właśnie, że go żegnamy.
Może jeszcze ktoś tam...
Pewnie na Brooklynie.
Na Brooklynie.
No dobrze, Jabari Parker, żegnaj. Nikt go na razie nie wziął. Chyba już jest na to za późno, żeby go wziąć. W każdym razie nie ma go w NBA i w tym momencie wykreślam go z notatnika. Pa. Dobrze, mój drogi. To co?
Wymazany z księgi życia.
Wymazany został.
Z księgi życia.
Titmarem zrobiłem go tutaj. Dobrze, mój drogi. Słyszymy się, mam nadzieję, że w środę, bo we wtorek jestem cały dzień, będę bardzo późno we wtorek, więc nie wiem, czy... Będę w Polsce i wraz mam późno pociąg powrotny. Nie wiem, czy dam radę, ale jakoś będziemy się kontaktować.
Musisz pojechać, bo ta Cedynia jest rzeczywiście w tych Karpatach Cedyńskich. Takim szeregu wzgórz, które się tam ukształtowały.
Tam, tak?
Tak, więc to w sumie nie jest daleko od ciebie. Kiedyś był pociąg, który jechał ze Szczecina.
W tym kierunku będę jechał trochę, tak trochę. No. A...
Ze Szczecina, zresztą pociąg też
jest,
nazywał się...
jadę, przez Kostrzyń.
Nazywał się Ścibor.
Przez Kostrzyń, tak? Do Kostrzynia.
No tak, bo to mniej więcej chyba był
jeżdżę
pociąg.
Tym pociągiem, no. To jest ciekawy pociąg, przy Odrze, tak wzdłuż się jedziesz, tak? To o tym mówimy, Szczecin, Gryfino, Kostrzyń i w Kostrzyniu. Tak teraz jedzie pociąg zresztą Warszawa-Szczecin. Kiedyś tak chyba nie jeździł, jeździł przez krzyż i teraz jest puszczony tak, że do granicy jedzie i potem do góry do Szczecina. Piękna trasa. Kostrzyń jest ciekawym miastem. Dobrze. Dobrze, kończymy, słyszymy się dalej w tygodniu. Pominęliśmy jeszcze dużo rzeczy, do których wrócimy pewnie. Trzymaj się i miłego
dnia. Cześć.
Pa, pa.